mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Skończył się już okres Wielkiej Nocy. Jest już za nami wniebowstąpienie Pana Jezusa i nawet zesłanie Ducha Świętego. Przychodzi mi pytanie, jak przeżyliśmy święta w tym roku? W tym ostatnim czasie Pan Jezus zapewniał nas w czytaniach liturgicznych, że Duch Święty jest wielkim darem, którego mamy wyczekiwać, bo to On uobecnia w nas Ducha Pana Jezusa. To Duch Święty sprawia w Eucharystii, że ofiara Jezusa Chrystusa staje się obecną wśród nas aktualnie, tu i teraz. Duch Święty dokonuje w nas również wzrostu łask Bożych, które otrzymujemy przez sakramenty, jak na przykład wzrastanie w wierze, nadziei i miłości zapoczątkowane w Chrzcie Świętym. Obecność i działanie Ducha Świętego są nie do przecenienia w naszym życiu. Duch Święty dąży do tego, aby upodobnić nas do Jezusa Chrystusa, uformować nas na Jego wzór. Zatem dobrze byłoby postawić sobie takie pytanie, jaki noszę w sobie obraz Pana Boga i obraz samego siebie?
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
W Biblii jest jedna księga, która nazywa się Apokalipsą. Sięgamy do niej raczej rzadko i niezbyt chętnie, ponieważ jest ona pełna różnych symboli i figur literackich, przy pomocy których opisuje czasy ostateczne. Jest też bardzo tajemnicza i trochę nas zatrważa. Ale trzeba jednocześnie powiedzieć, że jest to księga objawienia rzeczy ostatecznych. W 21 rozdziale autor księgi, święty Jan, opisuje nam wizję nowego niebiańskiego Jeruzalem, miasta świętego, wstępującego z nieba od Boga i cieszącego się Bożą chwałą. Miasto to, przeznaczone dla zbawionych, jest symbolem bezpieczeństwa i szczęścia. Jest otoczone wielkim murem z 12 bramami strzeżonymi przez 12 aniołów. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu z imionami 12 apostołów Baranka. Jest to miasto święte, zbudowane na fundamencie 12 apostołów. Zaskakuje nas fakt, że w tym nowym Jeruzalem nie ma świątyni. Jeśli przyjrzymy się naszym miastom, miasteczkom czy wioskom, to dostrzeżemy, że w centrum prawie każdego z nich jest zawsze jakaś świątynia. Jest to również i symbol, że ta świątynia, która jest w centrum życia miasteczka czy miejscowości, przypomina nam, że Bóg ma być zawsze w centrum naszego życia. Autor księgi tłumaczy nam, że w tej nowej Jerozolimie nie dojrzał świątyni, bo jej świątynią jest Pan Bóg oraz Baranek. To miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby mu świeciły, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek i w jego świetle będą chodziły narody. Faktycznie dla tych, którzy uwierzyli Bogu i Mu zaufali, Bóg stał się światłem, które ich prowadzi przez całe życie i nie potrzebują oni innego światła. W tym kontekście rozumiemy słowa z Ewangelii świętego Jana z 14 rozdziału, 23 werset. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Bóg chce, aby jego domem stało się nasze serce. Dom to miejsce kojarzące się z ciepłem, bezpieczeństwem i bliskością. To w domu możliwe jest prawdziwe spotkanie. Faktycznie najważniejsze i najdroższe nam uroczystości świętujemy przeważnie we własnym domu. Świętujemy w nim nie tylko ważniejsze wydarzenia, ale w domu rozgrywa się również codzienne nasze życie. Również i Pan Jezus mówił wiele o domu, mówił o trwaniu i o zamieszkaniu w Jego Słowie. Oto możemy stać się domem Boga, miejscem, którym On zamieszka, Jego schronieniem. Dlatego prosi On o miejsce w naszym życiu, w naszym sercu i w naszej duszy. Jest zaskakujące również, że w tym nowym Jeruzalem nie tylko nie ma świątyni, ale również nie ma w nim światła, ani w dzień, ani w nocy, bo oświetla je chwała Boga. W tym kontekście zaczynam rozumieć, jak ważnym jest posiadanie wizji Boga, który poprzez obraz niebieskiego Jeruzalem napełnia nas radością, ponieważ radość jest tam, gdzie czujemy się kochani, jednocześnie sami kochamy. Czy człowiek, który się nie modli i nie czyta Pisma Świętego, może mieć wizję Boga, tak jak ją przedstawił święty Jan w Apokalipsie w niebiańskim Jeruzalem? Czy będzie umiał go rozpoznać, jeśli nie będzie z nim spędzał czasu, jeśli nie będzie z nim rozmawiał na modlitwie? Będzie może myślał o Bogu jako o dalekim, surowym i karzącym sędzim. Tymczasem Bóg jest zupełnie kimś innym. On nas kocha, oddał swoje życie za grzeszników. Jego siłą jest przebaczenie, a istotą miłosierdzie. Zatem tym światłem, które pokonuje ciemności w Nowym Jeruzalem, jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Kto słucha Ewangelii, doświadcza uwolnienia od fałszywego obrazu Boga. Fałszywy obraz Boga jest prawdziwym złem, jak również złem jest fałszywy obraz siebie oraz wartości, którymi chcemy żyć. Zatem nie jest obojętnym, jaki mamy obraz siebie i jaki mamy obraz Boga.
Boże mój, wzmocnij wiarę moją, daj nadzieję mi, miłość daj.
Osoba, która kocha, nosi w swoim sercu osobę kochaną. Pan Jezus mówi: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Pan Jezus obiecuje, że przyjdzie, aby przebywać razem z tym, który go kocha. A miłość jest nie tylko uczuciem, jest czymś, co porusza całego człowieka, jego sferę poznania. Znać osobę znaczy ją kochać. Jeśli jej nie znam, to jej nie kocham. Porusza również i sferę jego woli. Kochać znaczy chcieć dobra dla osoby kochanej. I porusza również sferę działania. Człowiek, który kocha, pragnie tego samego, czego pragnie osoba kochana. Zatem miłość jest komunią, jest zjednoczeniem inteligencji, woli i działania. Jeśli kochamy Pana Boga, to się upodobniamy do Niego. My wiemy, że miłości nie można nikomu narzucić. Nikogo nie da się zmusić do kochania drugiego człowieka. Tymczasem Pan Jezus nakazuje nam kochać bliźniego. Daje nam przykazanie miłości. Wynika z tego, że jest ono bardzo ważne. Dlaczego jest takie ważne? Kochać bliźniego znaczy kochać drugiego człowieka, chcieć jego dobra, służyć mu, poświęcić dla niego swoje życie. Miłość jest dokładnie przeciwieństwem egoizmu. Jeśli naprawdę kochamy Pana Jezusa, to jesteśmy gotowi żyć tak jak On, pragnąć tego, czego On pragnie. Dlatego Pan Jezus mówi, że miłość jest rzeczą wielką. Czasami wydaje się nam, że modlitwa jest czasem straconym, że nam nic nie daje. Jeśli jednak nie będę się modlił, nie będę rozmawiał z Bogiem, to jaki obraz Boga będę nosił w sobie? Tu nie chodzi tylko o mszę świętą, ale o wszelki rodzaj modlitwy, o modlitwę osobistą, modlitwę wspólnotową, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe. To czas dla Pana Boga, to czas, w którym On kształtuje we mnie swój obraz. To jest ważny czas, bo my później działamy w życiu według tego obrazu, jaki w sobie ukształtujemy.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
W 2016 roku ukazał się film Mela Gibsona Przełęcz ocalonych. Kiedy go zobaczyłem, bardzo mi się spodobał. Pomyślałem sobie, że jest wspaniałym przykładem bezkompromisowego wprowadzania w życie Chrystusowego przykazania miłości, dokładnie tak, jak chciał tego Pan Jezus. Film pokazał, jak można kochać naprawdę, nawet w tak beznadziejnej sytuacji jak wojna. Ale przyszła mi zarazem taka wątpliwość, że chyba jednak jest on trochę przesłodzony. Mimo wszystko postanowiłem trwać do końca filmu. Po zakończeniu doznałem pewnego rodzaju szoku, bo przeczytałem w komentarzu, że jednak film opowiada prawdziwą historię amerykańskiego sanitariusza, który u schyłku II wojny światowej podczas krwawej bitwy o Okinawę odmówił noszenia broni i zabijania ludzi. Moglibyśmy zapytać, zatem po co chciał iść na wojnę? Chciał tam iść, aby ratować ludzi, rannych i umierających. I tak jak na początku filmu żołnierze, gdy dowiedzieli się, że chce z nimi iść na wojnę Desmond Doss, który nie chce nosić broni zabijać, nie chcieli go mieć ze sobą, tak na końcu filmu ci sami żołnierze, gdy znaleźli się w samym kotle beznadziejnej bitwy, nie chcieli wychodzić do walki, jeśli nie było z nimi właśnie tego samego Desmonda. Desmond w czasie walki w dniu 5 maja 1945 roku przez 12 godzin nieustannie przemierzał wzniesienie Hacksaw Ridge w samym środku ognia, ratując 75 rannych kompanów i wynosząc ich z pola walki jednego po drugim na własnych plecach. Jakim cudem udało mu się uniknąć kul wroga, to wie tylko sam Bóg. W niedzielę 22 maja tego roku Telewizja Polska zaczęła nadawać film Roberta Glińskiego zatytułowany Zieja, składający się z kilku odcinków. Zapowiadano go jako bardzo ciekawy film o polskim księdzu, założycielu Komitetu Obrony Robotników. Pomyślałem sobie, znowu jakiś następny wyidealizowany i naciągany serial. Kiedy obejrzałem pierwszy odcinek, pochyliłem czoła i powiedziałem: Boże, dzięki Ci, że i my Polacy mamy swojego polskiego Desmonda Dossa. Polecam wszystkim, którzy go nie obejrzeli, aby zobaczyli ten film. Ksiądz Jan Zieja jest prawdziwym kapłanem, który nie bał się nikogo na tym świecie, oprócz samego Boga. Na tym polega prawdziwa wielkość człowieka, który nie boi się tego, co mogą mu zrobić ludzie, ale nosi w sobie jedno wielkie pragnienie, aby kochać ludzi naprawdę, tak jak ich kochał Pan Jezus i być świadkiem tej miłości. Oglądając te świadectwa, można śmiało powiedzieć, że gdyby nie było Jezusa Chrystusa z Jego przykładem życia, z Jego zbawczą mocą, Jego łaską uświęcającą, to nie byłoby ludzi zdolnych kochać innych tak naprawdę. Kiedyś, zwiedzając starówkę miasta Bergamo we Włoszech, natknąłem się na pomnik poległych w czasie jednej z wojen światowych, na którym było napisane: Błogosławieni ci, którzy poddają się tylko Bogu. Mógłbym to przetłumaczyć na bliższy nam język. Błogosławieni ci, którzy słuchają Boga, który jest miłością. Aby tak żyć, potrzeba, abyśmy mieli w swoim sercu wielki, przepiękny, obraz Boga. Boga, który jest miłością bezkompromisową. Boga, który ogarnia swoją miłością każdego człowieka i potrafi go ukochać tak, że ten uzdalnia się, aby kochać innych również bezkompromisowo.
Boże
mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.